Dzień dobry. Miło mi Państwa powitać dzisiaj w to zimne popołudnie. Dzisiaj, tak jak Dawid powiedział, wykład poświęcony twórczości Michelangelo Antonioniego i obejrzymy jego dwa filmy. Pierwszym będzie Przygoda, drugim Powiększenie, czyli w takiej kolejności chronologicznej. I oczywiście opowiem trochę Państwu o każdym z tych filmów. Natomiast zanim przejdziemy do tej już dojrzałej twórczości Antonioniego, chciałabym opowiedzieć Państwu trochę o tym etapie jego twórczości jeszcze z lat 50., który nie jest tak dobrze znany, a także godny uwagi. Takim, powiedziałabym, rodzajem ukoronowania tego etapu twórczości lat 50. Antonioniego jest premiera filmu Przygoda na festiwalu w Cannes w 1960 roku oraz uhonorowanie Antonioniego nagrodą specjalną jury właśnie na tym festiwalu, co nie spodobało się publiczności, ale o tym, dlaczego się nie spodobało, opowiem Państwu za chwilę. Antonioni debiutował filmem dokumentalnym w 1947 roku, filmem Ludzie z Nadpadu. I powiedziałabym, że jest to takie jedyne jego bliskie spotkanie z neorealizmem, pod koniec lat 40. się narodził i który królował we Włoszech, jak już Państwo wiecie, przez całą dekadę lat 50. I to takie spotkanie, powiedziałabym, też dosłowne, bo ten film nie tylko był utrzymany w zgodzie ze wszystkimi wymogami neorealistycznymi, ale także był kręcony bardzo blisko tego miejsca, gdzie Visconti kręcił swoje opętanie, czyli film, który już niebawem miał stać się taką mocną zapowiedzią właśnie neorealizmu. W dalszej twórczości Antonioni nie wracał już do tego nurtu i trzymał się tak dość mocno na jego uboczu. Już jego debiut fabularny, czyli film Historia pewnej miłości, o tym świadczy, bowiem w tym filmie Antonioni koncentruje się na środowisku bogatej części włoskiego społeczeństwa, co oczywiście nie przystawało w zupełnie do neorealistycznych wymogów. A także ten film świadczy o zainteresowaniu Antonioniego, którym było właściwie już od samego początku łamanie takich zasad narracji. Bowiem w filmie tym nie mamy takiej liniowej historii, nie mamy też takiego mocnego zakończenia, co było typowe dla ówczesnych filmów. Kolejny jego film, Dama bez kameli, to kolejne odejście od neorealizmu. I ten film z kolei jest o tyle ważny, że on świadczy już o takim zainteresowaniu Antonioniego wątkami autotematycznymi. On się dzieje w środowisku filmowców i właśnie obnaża takie zainteresowanie Antonioniego obnażaniem właśnie świata filmowego. I o tym powiem trochę więcej, pewnie więcej wyraźniej będzie to zauważalne w filmie, który Państwo dzisiaj obejrzycie, czyli w Powiększeniu. Jedynym odejściem od tej takiej dobrze ukierunkowanej drogi twórczej tego okresu był film Przyjaciółki, który jest bardzo nietypowy, bowiem w nim jest bardzo dużo dialogów. Kiedy obejrzycie Państwo te dwa filmy Antonioniego dzisiejszego wieczoru, dostrzegą Państwo, że to zupełnie niespotykane. W Przyjaciółkach mamy dialogi, które objaśniają postępowanie bohaterek. Nie mamy w nim także takich bardzo odległych, bardzo czasami wręcz tajemniczych postaci. Nie mamy tych szerokich kadrów, nie mamy tego dystansu, który jest charakterystyczny dla twórczości Antonioniego. Mamy zaś po raz kolejny to środowisko włoskiej burżuazji, które już za kilka lat ma się stać właśnie takim polem namysłu Antonioniego nad kondycją współczesnego człowieka. Aż w końcu w 1957 roku Antonioni kręci Krzyk, który jest kolejnym odejściem od tych tradycyjnych konwencji narracyjnych i fabularnych. I wbrew tytułowi Krzyk wcale nie obfituje właśnie w jakieś takie krzyki czy nawet rozmowy. Film raczej rozgrywa się w ciszy. A tym, co decyduje o mocy tej opowieści, nie jest jej treść, tylko sposób jej opowiedzenia. Antonioni rezygnuje tutaj zupełnie z subiektywizacji na rzecz takiej zewnętrznej obserwacji. Tutaj kamera już staje się takim okiem zewnętrznym, które obserwuje bohaterów, co będzie się powtarzało w późniejszej twórczości naszego dzisiejszego bohatera. Kamera i reżyser w tym filmie nie mają także dostępu do świata myśli i przeżyć wewnętrznych bohaterów. Tutaj nie mamy introspekcji, nie mamy retrospekcji. Wszystko, cały dramat jakby rozgrywa się na poziomie obrazów, na poziomie takich symbolicznego obrazu filmowego. Jedyne, co wyróżnia ten film na tle późniejszych dzieł Antonioniego, to, że jest to jedyne dzieło, które nie rozgrywa się w tym burżuazyjnym środowisku, o którym Państwu mówiłam, ponieważ bohater Krzyku jest robotnikiem. Warto więc pamiętać, że przygoda była wprawdzie takim mocnym momentem w twórczości Antonioniego, ale tylko ze względu na przebieg jego kariery, bowiem ta cała ścieżka jego twórcza była rodzajem ewolucji. Sam reżyser mawiał nawet, że przygoda jest krzykiem przyjaciółek, właśnie wskazując na fabularne i formalne związki swoich wcześniejszych filmów, o których Państwu powiedziałam. O przygodzie należy także wiedzieć to, że jest ona częścią takiej trylogii, czyli częścią jakby jednego większego filmu, który opowiada nam właściwie tę samą historię, który toczy się w podobnym środowisku i jest obrazem podobnej wizji świata. Mam tutaj na myśli jeszcze dwa inne filmy Antonioniego, które powstały w kolejnych latach, czyli Noc i Zaćmienie. Gdyby obejrzeli je Państwo jeden po drugim, to na pewno zorientowaliby się Państwo bardzo łatwo, że ci bohaterowie i te historie, one się przeplatają, a te postacie właściwie przechodzą między kolejnymi filmami. Jak już Państwu powiedziałam, Antonioni niespecjalnie interesował się neorealizmem. Interesował się za to dość mocno filmowymi gatunkami. W szczególności zaś jego uwagę przyciągały kryminał i melodramat, ale interesował się nimi w taki, powiedziałabym, sposób przekorny, bowiem jak już Państwo wiedzą, zarówno kryminał, jak i melodramat opierają się na takim fabularnym domknięciu. Zwykle, kiedy oglądamy kryminał albo melodramat, oczekujemy, że dojdzie albo do rozwiązania jakiejś tajemniczej, zagadkowej zbrodni, albo dojdzie do połączenia kochanków bądź do ich rozstania. Natomiast Antonioni w swoich filmach rezygnuje z tego domknięcia na rzecz właśnie takiego otwartego zakończenia, dzięki czemu ta typowa, charakterystyczna dla kina gatunków narracja liniowa u Antonioniego staje się taka, można powiedzieć, kulista. I Przygoda jest pierwszym filmem, w którym Antonioni doprowadził tę stworzoną przez siebie technikę do perfekcji. Film otwiera bowiem takie kryminalne zawiązanie z tajemniczym zniknięciem głównej bohaterki, ale film zostaje pozbawiony tego, czego właśnie zwykle spodziewalibyśmy się w kryminale, czyli zbrodni, bo do końca nie wiemy, czy w ogóle jakakolwiek zbrodnia została popełniona. Jakby tego było mało, ten wątek zostaje w filmie szybko porzucony. Nikt nie zajmuje się zbyt długo poszukiwaniem Anny, czyli zdajemy sobie sprawę, że no, nie mamy do czynienia z historią kryminalną. Drugą nadzieję niesie ze sobą, na takie spełnienie powiedziałabym, niesie ze sobą wątek melodramatyczny, który szybko wychodzi na pierwszy plan, no i wydaje nam się, że może tutaj na tym polu coś się rozstrzygnie. No natomiast też niekoniecznie, bowiem ta historia miłosna gubi się w takich niedopowiedzeniach, w takich wahaniach bohaterów bez jednoznacznej odpowiedzi, co dalej. Poza tym Antonioni rezygnuje z typowych dla ówczesnego kina form narracji. Nie ma tutaj snów, nie ma wspomnień, nie ma wyobrażeń, nie ma komentarzy zza kadru. Utrzymuje ten już wspomniany i znany z poprzednich filmów dystans wobec swoich bohaterów, co, jak się wydaje, miało na celu zachęcenie widzów do takiej samodzielnej interpretacji i do samodzielnej próby zrozumienia tego filmu. No ale niestety nie do końca się udało, bowiem widzowie w 1960 roku okazali się nie do końca gotowi na tego rodzaju eksperymenty i Antonioniemu nie udało się przezwyciężyć takich przyzwyczajeń percepcyjnych ówczesnej widowni. No i film został wręcz wyśmiany w Cannes w 1960 roku. Już legendarna jest opowieść o tym, że widzowie po właśnie kaneńskiej projekcji krzyczeli, gdzie jest Anna, właśnie domagając się rozstrzygnięcia tej wspomnianej przeze mnie historii. I na potwierdzenie tego, co mówię, chciałabym puścić Państwu taką krótką wypowiedź Moniki Witti, czyli aktorki, która gra główną rolę Claudii w Powiększeniu, która właśnie w Przygodzie, która właśnie z takim rozżaleniem opowiada o tym, w jaki sposób zachowywali się widzowie w czasie tej pierwszej projekcji w Cannes. To potrwa 2 minuty, ona mówi po włosku, są angielskie napisy i mam nadzieję, że zrozumieją Państwo bez problemu.
Lavorazione di un film d'Antonioni è sempre qualcosa di avventuroso, qualcosa di imprevedibile. E questo è uno degli elementi che ne fa un periodo importante della vita. Le conseguenze poi sono altrettanto imprevedibili. Per esempio, quando siamo andati a Cannes, era il mio primo festival, il mio primo film. L'arrivo è stato come entrare in una fiera dove ognuno si occupa di cose molto mondane. La sera dello spettacolo, la scalinata era piena di centinaia di fotografi, era una specie di, come se ci prendessero a tiro con dei fucili, con delle pistole. Era tutto pieno, tutto nero. La proiezione dell'avventura a Cannes è stata drammatica. Dall'inizio, dai titoli di testa, il pubblico sghignazzava. Non si sapeva perché. Ridevano alle cose più gravi, quelle che ci hanno costato forse più fatica, in cui credevamo di più. E così per tutto il film. Pochi hanno seguito, forse hanno amato la proiezione dell'avventura. Quando io sono uscita piangevo come una bambina, ero disperata, mi sembrava che tutto il mio lavoro, tutti questi mesi, in cui avrei dato veramente tutto perché fosse un buon lavoro, non era servito a niente. Avevamo tutti creduto in questo film e andava nel vuoto, andava in questa gente che rideva, in questa sala mondana. All'indomani accade una cosa imprevedibile. Scendendo dalla nostra camera, nella volta dell'albergo c'era una lista. Una lista lunghissima di nomi importanti, i registi italiani, i registi stranieri, giornalisti, critici, scrittori, persone che avevano visto il film. E questa lunga lista era preceduta da alcune parole. Ieri sera noi abbiamo visto il più bel film che abbiamo mai visto ad un festival.
Chyba powinniśmy poczekać jeszcze moment, aż z powrotem pojawi się prezentacja, bowiem na prezentacji jest ważny fragment wypowiedzi Antonioniego. Tylko przewidzę do odpowiedniego slajdu. O. Ten fragment jest ważny, ponieważ on pomoże nam zrozumieć treść tego filmu i pomoże nam zrozumieć sens tego filmu, bowiem w tej całej, w tym całym nowatorskim podejściu do filmowej narracji, w tym innowacyjnym sposobie opowiadania historii, Antonioni zamknął także taką zupełnie inną i nieprzystającą do ówczesnych czasów koncepcję miłości. I właśnie pozwoliłam sobie zacytować fragment jego wypowiedzi, który widzą Państwo na ekranie, go jeszcze przeczytam. Doszukiwanie się w moich filmach niemożliwości porozumienia się bohaterów, ich alienacji, to oczywiste nieporozumienie. Nie realizowałbym filmów, gdybym wierzył w niemożliwość porozumienia. No i ta wypowiedź Antonioniego jest kluczowa dla zrozumienia przygody, która w wielu, nawet współczesnych opracowaniach jawi się jako taka opowieść o bohaterach, którzy są pozbawieni uczuć, którzy nie są w stanie tych uczuć przeżywać i wyrażać. Mnie się natomiast wydaje, że ten film nie opowiada o końcu miłości, ale o takim przekroczeniu modelu miłości romantycznej. Który polega na tym, że ci bohaterowie poszukują jakiegoś nowego sposobu przeżywania miłości, który będzie pasował do tych czasów, w których żyją. Kiedy prześledzą sobie Państwo kolejne filmy tego twórcy, dostrzegą Państwo, że właściwie ten pomysł przyświeca wszystkim kolejnym jego filmom, skończywszy na Po tamtej stronie chmur z 1995 roku. Więc ci bohaterowie przygody, powiedziałabym, że oni są zakochani w samym przeżywaniu miłości i mają świadomość tego, że ich uczucia są takie przelotne, nietrwałe i właśnie traktują je jako rodzaj przygody. I zwróćcie Państwo uwagę, że to wszystko ściśle wiąże się ze sposobem narracji, jaką wybrał Antonioni. Bowiem kiedy opowiada się przecież o takich nietrwałych, przelotnych uczuciach, nie można zamknąć ich w takiej logicznej, liniowej narracji. Chciałabym zwrócić jeszcze Państwa uwagę na to, że Antonioni już nawet w czasach sobie współczesnych nie był jedynym twórcą, który eksperymentował z narracją i który eksperymentował z filmowymi gatunkami. Bowiem na gruncie kina francuskiego, które już Państwo dobrze znacie, kina francuskiego lat 50., podobne działania już się pojawiły. Natomiast tę konwencję kryminału i melodramatu, o której Państwu wspomniałam, upodobali sobie szczególnie twórcy właśnie francuskiej nowej fali. I tutaj można przytoczyć za przykład niektóre filmy Truffaut, Godarda, czy chociażby powstały w 1961 roku film Alana René, którego niestety Państwo tutaj nie zobaczyli, który jest naprawdę takim ekstremalnym odejściem od narracji i trawestacją melodramatu, w porównaniu z którym wydaje mi się, no, przygoda wygląda dość słabo, z tym takim swoim zawieszeniem ciągłości przyczynowo-skutkowej. Zeszłego roku w Marienbadzie to film, gdzie mamy do czynienia z zupełnym pomieszaniem i czasów, i nie jesteśmy w stanie powiedzieć, które z wydarzeń dzieją się naprawdę, które są częścią jakichś snów czy wyobrażeń bohaterów. Wbrew temu, czego spodziewała się kanańska publiczność w latach 60. i wbrew temu, co oczekiwała, kluczowe dla tego filmu nie jest pytanie, gdzie jest Anna, tylko gdzie jest Klaudia, bo to ona jest główną bohaterką tego filmu i to na jej uczuciach, na jej emocjach i na klarowaniu się tej postaci koncentruje się powiększenie. Ale koncentruje się w taki sposób szczególny, bowiem film jest kunsztownie dopracowany pod względem wizualnym, natomiast zupełnie ignoruje się w nim tą warstwę narracyjną i dialogową. Więc kluczy do jego zrozumienia i do jego zinterpretowania należy szukać właśnie w obrazach, które są takie znaczące, w sposobach ukazywania głównej bohaterki szczególnie, wręcz nawet w sposobach jej kadrowania w otoczeniu, w którym się znajduje. I powiedziałabym, że Antonioni, posługując się obrazem, wprowadza widzów w taki specyficzny nastrój otępienia, który ma na celu zmienić naszą percepcję. Dzięki temu, zamiast uruchamiać w nas taki prosty mechanizm projekcji identyfikacji, jak w większości filmów, jesteśmy po prostu zewnętrznymi obserwatorami bohatera. Nie jesteśmy w stanie do końca się w niego wczuć i z nim się zidentyfikować. I to wszystko udaje się Antonionimu osiągnąć między innymi przez charakterystyczny sposób budowania filmowej przestrzeni. Zwróćcie Państwo uwagę w czasie oglądania tego filmu, że już w pierwszej scenie rozmowy Anny z jej ojcem nie wiemy właściwie do końca, gdzie ta rozmowa przebiega. Ona odbywa się właśnie w takiej dziwnej, niezidentyfikowanej przestrzeni. Podobnie będzie, kiedy przeniesiemy się wraz z bohaterami filmu na wyspę, która jest pokazywana w taki bardzo, bardzo różnorodny sposób za pomocą coraz to innych środków. Zmienia się perspektywa kamery, stosowane są na zmianę ujęcia statyczne i dynamiczne. Antonioni raz stosuje zbliżenia, raz półzbliżenia, raz plany ogólne. Zmienia się także światło. I na tych slajdach, które przygotowałam, właśnie starałam się jakoś te różnorodne zabiegi uchwycić. Dziękuję. dzięki temu, że ta wyspa jest pokazywana w taki bardzo różnorodny sposób, ona jawi się jako taka przestrzeń bardzo, bardzo zmienna, ale też nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy ona jest duża, czy mała, bo ona jest raz taka klaustrofobiczna, raz zaraz później taka nie do ogarnięcia. W to wszystko Antonioni wpisuje swoich bohaterów, którzy są dosłownie, tak jak Państwo widzą tutaj, wkomponowani w krajobraz. Tutaj nie mamy do czynienia z takim zabiegiem, jak zwykle w kinie, że przestrzeń w jakiś sposób symbolizuje przeżycia bohaterów. Nie, ona jest wręcz odhumanizowana. I tutaj mamy do czynienia z takim związkiem, powiedziałabym, estetycznym, bo bohaterowie są po prostu częścią tego krajobrazu, w którym się znajdują. Dopełnieniem tego jest praca kamery, która zwykle oczekuje na swoich bohaterów, zanim pojawią się oni w danej przestrzeni i pozostaje też w niej zaraz po zakończeniu sceny. Czyli mamy tutaj do czynienia z takim czasowym dystansem. Poza tym bohaterowie są bardzo często pokazywani od tyłu. Kamera umieszczona jest za plecami filmowych postaci, co z kolei buduje właśnie taki, powiedziałbym, fizyczny dystans. Tym samym bohaterom raczej towarzyszymy, a nie, tak jak już powiedziałam, wczuwamy się w nich. Teraz chciałabym powiedzieć kilka słów o samej bohaterce, o Klaudii, która jest odgrywana przez Monikę Witti. Ważny jest już sam sposób, w jaki ta główna bohaterka w filmie się pojawia. Ona się pojawia właśnie w taki sposób, jak Państwo widzicie na slajdzie, czyli przychodzi z tyłu, jest tłem dla rozmowy, która rozgrywa się między postaciami na pierwszym planie. I powiedziałabym, że ona przez dalszą część filmu już taka pozostanie, bowiem ona cały czas będzie gdzieś na uboczu, także w sensie fabularnym, bowiem ona jest taką postacią nieprzystającą do tego środowiska, w którym się znajduje, co jest właśnie skorelowane ze sposobem jej pokazywania. Ona zwykle będzie znajdowała się gdzieś na obrzeżach kadrów, nie będzie taką pełną uczestniczką rozmowy, tak jak widzą Państwo na tym kadrze na górze. Rozmowa toczy się między bohaterami, natomiast Klaudia odwrócona jest tyłem, jakby może przysłuchuje się tylko tej rozmowie, natomiast w niej nie uczestniczy. Jeszcze lepiej to widać na tym kadrze, co poniżej, gdzie Klaudia znajduje się, właściwie jest prawie niewidoczna, jest na kolejnym planie, gdzieś tam w oddali. Ale stopniowym takim przejściem Klaudii na pierwszy plan jest scena, kiedy zamienia się ona z Anną na bluzki, co właśnie symbolizuje, że być może za chwilę ta bohaterka stanie się bardziej istotna. I od tego momentu kamera już trochę bardziej koncentruje się na tej postaci. Zwiększa się liczba zbliżeń i scen z udziałem tej naszej bohaterki. I kluczowa pod tym względem jest scena na rynku w Noto, kiedy właśnie Klaudia znajdzie się w centrum struktury obrazowania i w samym centrum wydarzeń, co do tej pory dla tej postaci było niespotykane. Wtedy Klaudia znajdzie się, powiedziałabym, wręcz pod takim ostrzałem męskich spojrzeń i ona będzie musiała wręcz, te spojrzenia będą tak opresyjne, że ona będzie musiała wręcz schować się przed nimi w sklepie z farbami. Jak już powiedziałam, stopniowo zwiększa się także w filmie liczba zbliżeń z udziałem Claudii. Szczególna pod tym względem jest scena miłosna na trawie, kiedy kamera penetruje twarz tej bohaterki, kiedy zbliża się dość mocno do jej włosów, widać strukturę twarzy tej postaci. Jednak zwróćcie Państwo uwagę, że te zbliżenia, one właściwie nic nie zmieniają, bowiem dzięki zbliżeniom nie dowiadujemy się właściwie nic więcej na temat postaci. Ona do końca pozostanie taka, jak na tym zdjęciu, które Państwo widzą, właśnie taka nieprzenikniona czy wręcz nieobecna. A więc podsumowując, Claudia jest pokazywana na dwa zasadnicze sposoby. Z jednej strony jest ona taką obserwatorką, która utrzymuje dystans, z drugiej zaś strony ona jest uczestniczką wydarzeń, która skupia na sobie uwagę. Dominuje nad przestrzenią filmową, czyli tutaj dobrym przykładem są te maksymalne zbliżenia. Z drugiej zaś strony ledwie właśnie zaznacza swoją obecność, czyli znajduje się tak na obrzeżu kadrów albo jest prawie niewidoczna. Czyli konstrukcja tej postaci jest taka też niejednoznaczna i skomplikowana, co oczywiście ma za zadanie uwypuklić charakter tej postaci, a to wszystko jest jeszcze podkreślone przez takie zabiegi, które stosuje Antonioni. Ilustracje tego widzą Państwo na slajdzie. Otóż ta bohaterka często pokazywana jest jako lustrzane odbicie bądź też w grze cieni. No i można by się zastanowić, czemu to wszystko służy. Czy tylko temu, żeby powiedzieć nam coś o charakterze Claudii. Wydaje mi się, że można to też czytać w taki szerszy sposób. Wydaje mi się, że Antonioni w ten sposób też nam komunikuje te treści dotyczące niejednorodności tożsamości współczesnego człowieka, w ogóle właśnie takiej nieciągłości czy przygodności, tudzież opowiada nam też o tych niepewnych, niestałych uczuciach w filmie, które są zmienne, są nagłe, intensywne, by za chwilę zupełnie stracić na znaczeniu i na tej swojej dramaturgii. Kończąc ten wątek związany z przygodą, chciałabym powiedzieć Państwu kilka słów na temat współpracy Moniki Witti z Antonionim, która trwała przez dobrych kilka lat. I ten Monika Witti zagrała w jego czterech filmach, w Przygodzie, w Nocy, w Zaćmieniu i w Czerwonej Pustyni. I udział w tych filmach już na stałe właściwie określił kształt jej kariery, bowiem każdy kolejny jej film już bez mistrza był porównywany do tych poprzednich z przeszłości. Na zdjęciu widzimy Monikę Witti i Antonioniego na planie filmu Zaćmienie i wydaje mi się, że ta ich współpraca mogła być tak owocna, dlatego że Monika Witti, ona pewnie była bardzo uległa i pewnie przystała na taki nietypowy sposób pracy Antonioniego, który najlepiej opisują słowa samego reżysera, które Państwu zacytuję. Aktor jest zatem elementem obrazu filmowego i to elementem nie zawsze najważniejszym. Jest rzeczą zrozumiałą, że to ja muszę zdecydować, jaka jest rola tego elementu. Zauważyłem, że jeżeli wyjaśniam aktorom zbyt wiele, jeśli przekazuję im to, co zwykliśmy nazywać przesłaniem filmu, wtedy ryzykuję, że sami zaczynają reżyserować film, a to jest bardzo niebezpieczne. Zatem Antonioni miał taki wręcz demiurgiczny sposób pracy, ale przy tym strasznie zależało mu na tym, żeby wywołać w aktorach jak najbardziej naturalne zachowania. I stosował taki trik, że nagrywając takie bardzo, bardzo sceny, które wymagały dużego zaangażowania emocjonalnego od aktorów, pozostawiał kamerę włączoną jeszcze przez moment i filmował, która filmowała właśnie ten moment jakby wychodzenia aktora z tych bardzo intensywnych emocji. Bowiem Antonioni twierdził, że to właśnie wtedy ujawnia się prawda, że to właśnie wtedy ujawniają się te prawdziwe, niewymuszone emocje. Często działo się to bez wiedzy aktorów, no i często właśnie te sfilmowane w ten sposób momenty wchodziły do filmów. Antonioni wraz z Witti stworzyli taki portret kobiety, który był bardzo daleki od ówczesnych wymogów i od ówczesnych kanonów piękna. Na slajdzie widzą Państwo inne gwiazdy, wielkie gwiazdy ówczesnego kina włoskiego i zwróćcie Państwo uwagę, że Monika Witti z tą swoją posągową urodą, z taką tajemniczością, eterycznością zupełnie do nich nie pasuje. Ona nie była taką seksbombą, nie była taka napełniona, powiedziałabym, erotyzmem jak te jej koleżanki, tylko bardziej chyba przystawała do tych współczesnych wymogów piękna. Kiedy właśnie oczekujemy, że aktorki czy modelki będą ładne, ale nie w taki oczywisty sposób. Więc wydaje mi się, że pod tym względem Antonioni też wyprzedził swoją epokę. Teraz chciałabym, żebyśmy stopniowo przeszli do kolejnego filmu, który Państwo obejrzycie, czyli do Powiększenia. Ale najpierw kilka słów o roku 1964, czyli o filmie Czerwona Pustynia, który był pierwszym barwnym filmem tego reżysera. I w tymże roku to właśnie kolor staje się tą taką wizualną dominantą tego świata przedstawionego Antonioniego. A wiedzą Państwo już, że ten świat miał być idealny. W związku z tym nie jest dziwne, że ta barwna przestrzeń okazała się nie spełniać tych wyśrubowanych wymogów Antonioniego i na potrzeby Czerwonej Pustyni, z której kadry Państwo widzicie, kazał pomalować, poprawić barwę wody, traw, drzew, a wręcz całej ulicy. Natomiast kazał pomalować trawnik, który zresztą gra ważną rolę w filmie, natomiast okazał się niewystarczająco nasycony zielenią. 6 lat, jakie upłynęło między przygodą a Powiększeniem, to poza przejściem na barwną taśmę filmową, też duża zmiana społeczno-kulturowa, w jakiej oba filmy powstały. Bowiem ta druga połowa lat 60. to już czas, kiedy filmowa widownia okrzepła z takimi eksperymentami właśnie na ekranie. Za czym stoi w ogóle zmiana koncepcji sztuki, która wówczas zaszła. Więc można też czytać Powiększenie jako właśnie takie zwierciadło odbijające te przemiany, czyli przejście od sztuki modernistycznej do sztuki postmodernistycznej. Kiedy przyjmiemy sobie taką ścieżkę interpretacyjną, wtedy ten nasz główny bohater, czyli Thomas, grany przez Davida Hemmingsa, będzie się jawił właśnie jako taki nowoczesny artysta, który stara się odnaleźć w tym zmiennym świecie sztuki, gdzie możliwa jest nieskończona wielość interpretacji i gdzie samo bycie w świecie jest takim rodzajem autokreacji, co może w pewnym sensie tłumaczyć takie bardzo ekstrawaganckie zachowanie Tomasa, które Państwo zaobserwujecie. Jak już powiedziałam, zarówno wczesne dzieła sztuki, którym niewątpliwie powiększenie jest, wobec nich można zastosować nieskończoną liczbę interpretacji. Tak samo wydaje się, że co do powiększenia można przyjąć, na powiększenie można spojrzeć z różnych perspektyw. Tutaj na slajdzie pozwoliłam sobie wypisać kilka takich ścieżek interpretacyjnych. Na pewno jednak tą ścieżką nie będzie, jak już się Państwo domyślają, wątek kryminalny, który w powiększeniu wydaje się być głównym wątkiem, natomiast raczej nie należy w taki dosłowny sposób tego filmu czytać. I gdyby chcieli Państwo dowiedzieć się co nieco na temat tych różnych pomysłów interpretacyjnych powiększenia, to polecam Państwu tekst Aleksandry Świechowskiej właśnie pod tytułem Powiększenie, który umieszczony jest w kinie z 1968 roku, który właśnie podpowiada różne, także takie filozoficzne klucze do tego filmu, o których ja dzisiaj nie powiem, ale o których pewnie też warto co nieco poczytać. Ja natomiast chciałabym dzisiaj skupić się na takim zaniedbanej ścieżce interpretacyjnej i potraktować powiększenie jako taki szczególny przypadek adaptacji. Jak już Państwo wiecie, Antonioni zainspirował się opowiadaniem Cortazara Babie Lato. Ale zainspirował się samą ideą, główną myślą tego opowiadania, a nie jego fabułą. I można powiedzieć, że Cortazar jest w tym filmie w taki podwójny sposób obecny, bowiem z jednej strony mamy właśnie inspirację tym opowiadaniem, z drugiej zaś strony w sensie wizualnym pojawia się on na jednym ze zdjęć, które wykonał główny bohater w przytułku. I tutaj właśnie widzą Państwo to zdjęcie, na którym pojawia się pisarz. Jak już wspomniałam, Antonioni nie dokonał takiego dosłownego przełożenia opowiadania Cortazara. Jest różnic między opowiadaniem a filmem. Między innymi Antonioni zmienił miejsce akcji, zmienił zawód i charakter bohatera. Inne jest tło społeczne, inny jest też rodzaj zbrodni. Natomiast wydaje się, że istnieje jakaś taka szczególna więź między pisarzem a reżyserem. I po projekcji, po przeczytaniu opowiadania ma się wrażenie, że coś szczególnego ich ze sobą łączy. I mimo, że ci twórcy działali na polu innego medium, to w taki bardzo podobny sposób posługiwali się fotografią i uzyskali, wydaje mi się, bardzo podobny efekt właśnie połączenia fotografii z filmem bądź ze słowem pisanym. Zarówno Cortazar, jak i Antonioni dopuszczają się twórczej zdrady. Jest to takie określenie, które stosuje Alicja Hellman w swoim tekście Autotematyzm, twórcza zdrada, które ma określać właśnie takie zjawisko zarówno na polu kina, jak i literatury, które ujawnia sam proces tworzenia. I to właśnie ten proces tworzenia staje się głównym elementem świata przedstawionego. I zarówno kino, jak i literatura, którą można określić jako autotematyczne, nie pokazują rzeczywistości zewnętrznej, ale właśnie sam proces tworzenia, czyli można powiedzieć, że pokazują nici, z których są uszyte. I zagadnienie tej relacji rzeczywistości i literackiej bądź filmowej fikcji interesuje zarówno Cortazara, jak i Antonioniego. Oni dociekają możliwości zgłębiania jej za pomocą danego medium i odpowiednio dobierają swoich bohaterów. Bo zwróćcie Państwo uwagę, że Michel, czyli główny bohater opowiadania Cortazara, jest tłumaczem, zarazem jest narratorem, zarazem jest pisarzem i taką osobą, która manipuluje słowem. Natomiast Tomas jest fotografem, jest w pewien sposób też filmowym reżyserem, jest oczywiście filmową postacią, ale jest też tym, który manipuluje filmowym obrazem. I teraz chciałabym, żebyśmy się zastanowili, jak ta twórcza zdrada, o której opowiedziałam, ujawnia się zarówno w filmie, jak i w opowiadaniu. Więc w Babim Lecie już pierwszy akapit obnaża zainteresowanie autora problemem stosunku opowieści oraz narracji do sposobu opowiadania. Słowa, które otwierają to opowiadanie, łamią zasadę fikcjonalności. Już wiemy, że przed nami nie buduje się jakiś świat fantazji, ale autor dokonuje takiej autorefleksji nad samym procesem tworzenia. Więc w Babim Lecie czytamy tak. Nigdy nie będzie wiadomo, jak powinno się opowiadać. W pierwszej czy drugiej osobie liczby pojedynczej, w trzeciej liczby mnogiej, czy też może stwarzając w miarę potrzeby jakieś nowe formy, które do niczego się nie przydadzą. Czytamy u Cortazara. Antonioni wskazuje zaś na podobne zagadnienie, chociaż w mniej bezpośredni sposób. Też nie pozwala nam do końca zapomnieć, że mamy do czynienia z fikcją. I wydaje mi się, że szczególnie ważne pod tym względem jest początek i koniec filmu. I w związku z tym chciałabym, żebyśmy sobie teraz obejrzeli czołówkę i zakończenie filmu, szczególnie, że często ten moment filmu się przegapia. I obejrzymy sobie i później skomentuję to Państwu w kilku słowach. No i to zakończenie właśnie. Dobrze, więc mam nadzieję, że udało się Państwu wychwycić co nieco, że dostrzegli Państwo, że w czołówce te litery przypominają takie okna, przez które coś podglądamy, za którymi coś się dzieje. Tam są jakieś tańczące postacie, które poruszają się w rytm muzyki. Co można rozumieć jako taką symboliczną kurtynę, która ma za chwilę się podnieść. Nam Antonioni komunikuje nam, że przedstawienie zaraz się rozpocznie, że zaraz fikcja rozpocznie się przed naszymi oczami. Natomiast zakończenie jest w podobnym stylu, bowiem tam litery są nieprzeźroczyste, one są czarne, zapada kurtyna, przedstawienie się skończyło. Podobnie można interpretować to takie dziwne zniknięcie głównego bohatera, który ani nie wychodzi z kadru, tylko po prostu zostaje wchłonięty przez trawnik, co świadczy o tym właśnie, że on był tylko filmową postacią, odegrał swoją rolę i po prostu może zniknąć. Podobnie czytać można stosunek reżysera do głównego bohatera, który także nie pozwala na zatopienie się w filmowej fikcji i na zapomnienie o tym, że mamy do czynienia z filmem. Zwróćcie Państwo uwagę, że dosłownie tak samo jak w przygodzie, kamera zwykle znajduje się za plecami mężczyzny, przez co właśnie nie możemy się z nim utożsamić ani zapomnieć, że on jest właśnie tylko filmowym bohaterem. Poza tym ten zewnętrzną pozycję autora wobec świata przedstawionego podkreśla sposób pokazywania tej postaci w takiej przestrzeni wewnętrznej. Mam tutaj na myśli ten apartament głównego bohatera, kiedy zwykle w czasie rozmowy on jest przysłaniany bądź to przez elementy wystroju, albo przez zdjęcia, które wywołuje. Dzięki temu on jest wpisany w taką podwójną ramkę, która właśnie służy znowu podkreśleniu tego dystansu, wnosząc takie zaburzenie do kompozycji obrazu i ujawniając obecność kamery oczywiście. Podobnie u Cortazara, kiedy sięgniemy sobie do opowiadania, także wyczujemy obecność pisarza. Już świadczyło o tym to zdanie, które przed chwilą Państwu przeczytałam, otwierające opowiadanie, ale także zabiegi takie jak nieustanna zmienność formy wypowiedzi narratora i też to uporczywe angażowanie czytelnika w sam proces tworzenia opowieści, co właśnie nie pozwala nam zatopić się w niej, co ujawnia się między innymi przez takie zdania, które znajdujemy w opowiadaniu jak to. Michel łatwo odchodzi od tematu, nie należy pozwalać mu na gadanie do woli. Tutaj narrator zwraca się do swojego bohatera, czyli my już właściwie nie wiemy, kto to właściwie opowiada, czy ten Michel jest postacią z książki, czy kim on właściwie jest. No i właśnie tak jak mówię, nie możemy się zatopić w tej fikcji. Ostatni wątek, który chciałabym poruszyć, to takie swoiste eksplorowanie używanej formy ekspresji. W obu utworach mamy do czynienia z rodzajem takiego medialnego zespolenia, gdzie fotografia, nie jest tylko bohaterką filmu, a nie opowiadania, ale znacząco wpływa na interpretację treści. To za jej sprawą zawiązuje się wiodący wątek opowiadania i to ona w końcu wskazuje na jego nierozwiązywalność. Obaj twórcy wskazują także, że jest ona medium, który zmienia sposób postrzegania świata i kontrastują fotografię z literacką lub filmową fikcją. Ja teraz nie ma ani czasu, ani możliwości, żebyśmy analizowali ten wątek na podstawie opowiadania, więc pozwolę sobie Państwu opowiedzieć tylko w tym przypadku o filmie. Więc Antonioni zestawia ją z filmem, dzięki czemu fotografia staje się refleksją na temat obu mediów. Na poziomie obrazu uwidacznia się to szczególnie sposobem posługiwania się ruchem. I najistotniejsze pod tym względem są dwie sekwencje, które zaraz sobie obejrzymy. Pierwsza to sesja zdjęciowa z modelką graną przez Weruszkę. I druga, którą obejrzycie Państwo zaraz po niej, to sesja zdjęciowa z grupą modelek. Więc obejrzymy te dwa fragmenty i też później je krótko skomentuję.
Yeah. See your eyeballs anymore, they just slits. Close your eyes. Close your eyes.
Dobrze, i teraz krótko opowiem, o co tutaj może chodzić, bo pewnie tylko nie o to, żebyśmy sobie obejrzeli, jak wygląda sesja modowna. Zwróćcie Państwo uwagę, że w tej scenie z Weruszką, w tej pierwszej scenie, największym atutem tej pozującej dziewczyny jest właśnie to, że ona znajduje się w ruchu. Ona bardzo szybko odpowiada na komendy fotografa, wręcz tak intuicyjnie reaguje na dźwięk migawki. I w tym wszystkim właśnie ujawnia się taka i zmysłowość, i zwinność. Tak ona świetnie porusza się w rytm muzyki. My natomiast obserwując całą tę scenę, jakby mając moc jej podglądania, dostrzegamy też taką erotyczną relację, która dzieje się między fotografem a dziewczyną. No a kluczowe właśnie dla tego wszystkiego jest właśnie to, że ona znajduje się w ruchu. I zwróćcie Państwo uwagę, jak ta jej kocia zwinność gubi się na fotosach z filmu. Ona tutaj bardziej przypomina manekina niż tą taką właśnie eteryczną dziewczynę, którą przed chwilą zobaczyliśmy, którą właśnie odkrył film. Czymś zupełnie innym jest ta druga sekwencja, którą obejrzeliśmy, gdzie widzimy odwrotny proces. Tutaj pozujące kobiety są takie niezdarne, jakieś mają takie teatralne pozy, w jakiś taki dziwny sposób się wyginają. Ale zwróćcie Państwo uwagę, że przecież ich zadaniem jest wyglądać pięknie na fotografii, a nie w ruchu. To, co widzi kamera filmowa, prawdopodobnie umknie aparatowi fotograficznemu, dla którego liczy się jedynie moment. Wręcz nawet można odnieść wrażenie, że w odniesieniu do tej drugiej sceny można powiedzieć, że te modelki grają fotografię, bo one są nawet wpisane w takie kwadratowe tła, które właśnie przypominają zdjęcia. No tymi dwiema sekwencjami Antonioni właśnie kontrastuje ze sobą film i fotografię. Jakby jest świadomy jej zalet i ograniczeń. Można wręcz powiedzieć, że Weruszka jest filmem, a właśnie grupa modelek jest fotografią. Z podobnym zabiegiem takiego przejścia od ruchomego filmu do nieruchomej fotografii mamy w kluczowym momencie filmu, czyli w tym, kiedy nasz główny bohater wywołuje zdjęcia, które wykonał w parku. Zwróćcie Państwo uwagę, że tę samą scenę widzimy w takich trzech wariantach. Najpierw widzimy ją jako barwny film, później jako odbitki fotograficzne, a później w takim montażowym ciągu, który wykonuje nasz bohater. No i to oczywiście po raz kolejny ma nas skłonić do takiej refleksji na temat możliwości filmu i fotografii, bo dostrzeżemy, że na tych odbitkach wykonanych przez Tomasa widzimy więcej, widzimy detale, widzimy jakieś dziwne napięcie między postaciami, które wcześniej oglądaliśmy jako film. Jednak Thomas nie poprzestaje na tym, że wykonuje odbitki. On w tej scenie staje się kimś, kto przypomina montażystę, bowiem on zestawia je ze sobą, ale na tym nie poprzestaje. Zwróćcie Państwo uwagę już w czasie oglądania filmu, że on dokonuje tam małego oszustwa, bowiem zamienia kolejność niektórych zdjęć tylko po to, żeby fałszuje chronologię, żeby uzyskać efekt dramaturgiczny. On stwarza jakby na nowo tę historię. Dzięki temu, że Antonioni tak przechodzi właśnie między filmem a fotografią, my zdajemy sobie sprawę, że zupełnie co innego widać w ruchomym filmie, zupełnie co innego na pojedynczych odbitkach, a zupełnie co innego, kiedy one zostają na powrót złożone w nowy sposób. Więc na naszych oczach właśnie film przemienia się w fotografię, a później za sprawą Tomasza staje się znowu filmem. Już kończąc ten wywód, chciałabym, żebyśmy zastanowili się, co to właściwie wszystko znaczy, jak dzisiaj można czytać ten film. No, Thomas próbował zrozumieć rzeczywistość poprzez wizjer aparatu fotograficznego, no ale oczywiście ten aparat fotograficzny okazał się niespecjalnie w tym wszystkim pomocny. No, zdjęcia nie odkryły żadnej prawdy o rzeczywistości, podobnie jak przed filmem nową kamerą, ta rzeczywistość też się w pełni nie ujawniła. Więc zwykle w komentarzach, w opracowaniach tego filmu właśnie to w ten sposób się czyta, że ta konkluzja tego filmu jest raczej taka smutna, nie jesteśmy w stanie zgłębić pewnych zjawisk w otaczającym nas świecie. Ja zawsze jednak, myśląc o powiększeniu, kieruję się raczej tym, co Antonioni mówił także o tych swoich bohaterach, że tam jest jakaś nadzieja, że po co kręcić filmy, skoro nie ma możliwości porozumienia, więc myślę, że idąc tym tropem można też wyczuć jakieś takie pozytywne wątki w powiększeniu i wydaje mi się, że Antonioni nam mówi, że warto jednak próbować tę rzeczywistość poznawać, a w takim bardziej dosłownym sensie powiedziałabym, że ten film opowiada także o obrazach, bo zwróćcie Państwo uwagę, że my dzisiaj niczym ten fotograf poruszamy się właśnie wśród różnorodnych obrazów, które są ruchome albo nieruchome i często się wśród nich gubimy. I powiedziałabym, że ten film być może jest też takim właśnie wezwaniem, żeby patrzeć uważnie. Oczywiście, jeżeli coś jest warte tej naszej uwagi, co zresztą dotyczy samego filmu, bo kiedy powiększenie obejrzy się właśnie w taki nieuważny sposób, no to okaże się on po prostu nie bardzo dopracowaną historią kryminalną bez jakiejś wyraźnej puenty. O tym, że powiększenie jednak działa i że jest odczytywane w coraz to inny, w coraz to nowszy sposób, świadczy trwająca właśnie w berlińskiej galerii CO Berlin wystawa, która jest właśnie poświęcona temu filmowi. I tam poza tym, że można do 10 kwietnia oglądać fotosy i werki z tego filmu, to można oglądać także współczesne prace różnych artystów medialnych, którzy właśnie zainspirowali się powiększeniem w swojej działalności. I wydaje mi się, że to właśnie świadczy o takiej ponadczasowości języka Antonioniego i podejmowanych przez niego problemów, które są aktualne i które mam nadzieję, że także dla Państwa się także podobne okażą. Bardzo dziękuję za uwagę.